Dzień dobry, jestem Radek Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, który jest jednym z trzech wykładów nagranych w trakcie tegorocznego spotkania miłośników archeologii żywej w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Dowiecie się w nim co nieco na temat specjalnej czerwonej ceramiki zwanej teraz sigillata. Choć produkowano ją na terenie starożytnego rzymskiego imperium, docierała ona również na ziemię dzisiejszej Polski do nas, a każde odkrycie tej porcelany właściwie jest dla archeologów jak trafienie szóstki w totka. O tym już jednak dokładnie opowie dzisiejszy gość, czyli dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, doktor archeologii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizujący się w badaniach epoki żelaza, a jednocześnie własnoręcznie zajmujący się wypałem tej starożytnej porcelany, dr Andrzej Przychodni.
Witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę ponownie, że spotykamy się w sali konferencyjnej imienia Jana Samsonowicza, Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo to jest siedziba główna, a jednocześnie oddział Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki. Teoretycznie, formalnie taka kolejność być powinna, ale zupełnie nieformalnie, a jednocześnie też z dużą radością chciałbym przypomnieć, że spotykamy się zarówno z miłośnikami archeologii żywej, jak również z Europejskimi Dniami Archeologii przy okazji bardzo istotnej, mianowicie stulecia odkrycia kopalń krzemionkowskich przez Jana Samsonowicza. Dokładnie 19 lipca 1922 roku miało to miejsce podczas sporządzania mapy geologicznej tych rejonów. Właśnie młody wówczas geolog Jan Samsonowicz trafił do wsi Krzemionki, gdzie w zrobach wapiennikarskich stwierdził obecność również pozostałości po prehistorycznych górnikach neolitycznych, tych, którzy 5000 lat temu mniej więcej rozpoczęli eksploatację tych unikalnych, wpisanych na listę światowego dziedzictwa przestrzeni. Po co eksploatowali? Po to, żeby eksploatować krzemień. Ja nie jestem specjalistą zajmującym się epoką kamienia, niemniej jednak ze względu na długoletnią pracę w służbach konserwatorskich, krzemionki są dla mnie, można powiedzieć, najczęściej odwiedzanym obiektem przez te kilkadziesiąt lat już niestety mija. I też dosyć dobrze znanym, wartym uwagi z różnych powodów, a także z powodów tego, co się dzieje w okolicach, w Dolinie Rzeki Kamiennej, gdzie między innymi znajdowane są fragmenty albo i całe naczynia, które nie były wytwarzane tutaj na miejscu, a były wytwarzane na terenie prowincji rzymskich. I to jest akurat przedmiot mojej specjalizacji, szczególnego zainteresowania, również ze względu na to, że te naczynia mają taki dodatkowy dla archeologów walor. Po prostu dobrze nam datują. Zespoły datują nam poszczególne znaleziska. Oczywiście najlepiej, jeżeli znajdujemy je w grobach z różnymi licznymi przedmiotami miejscowego pochodzenia, ale ja chciałbym Państwa dzisiaj tak trochę spokojnie przeprowadzić przez wiedzę na temat tego, co nazywamy teraz sigillata, przynajmniej przybliżyć to zjawisko, po to, żebyśmy się troszeczkę nad estetyką może nawet tych naczyń pochylili, a dzięki temu również, że lata temu wspólnie z kolegą Tomaszem Zwierzchowskim rozpoczęliśmy projekt, który związał się z rekonstrukcją tych naczyń, to również te rekonstrukcje mogę Państwu pokazać. I można stwierdzić, na ile one są z tymi oryginałami na zdjęciach prezentowanymi już za chwilę zgodne, to będziecie Państwo też mogli się o tym przekonać. Tytuł mojego wystąpienia nie jest przypadkowy. Teraz sigillata, porcelana antyku. Porcelana nam się kojarzy po trosze z wyrobem luksusowym, ale tylko po trosze, bo przecież w tej chwili, gdybyśmy się dobrze zastanowili, to ona, zarówno ta porcelana techniczna, jak również i ta stołowa, ona jest praktycznie obecna w każdym domu. Nie jest niczym niezwykłym. I właściwie teraz sigillata, czyli ten specyficzny gatunek ceramiki, w prowincjach rzymskich był też mocno rozpowszechniany. Co wynikało między innymi z faktu, że był bardzo licznie w pewnym okresie produkowany w bardzo dużych ilościach. I żeby jednak wprowadzić nas trochę w klimat, który jest związany generalnie z tym, czym archeologia, można powiedzieć, żywi się, czyli w klimat skorup, przypomnijmy sobie podstawowe informacje na temat Surowca, z którego powstaje właśnie owa Terra Sigillata i dlaczego te informacje są ważne, to Państwo się zorientujecie w trakcie dalszej części mojej wypowiedzi. Ja nie będę tego odczytywał, natomiast myślę, że warto, żeby sobie uświadomić, że jest glina po prostu bardzo powszechną skałą. Można rzec, że żelazo, tak jak no, węgiel, jest, wydaje się też być bardzo licznie występującym w przyrodzie pierwiastkiem i żelazo też jest obecne w pokładach gliny. Tlenki żelaza, tlenki manganu powodują, że to, co tutaj opisuje na ta druga tablica, mówiąca o tym, że mamy podział na gliny tłuste i gliny chude, to nabiera pewnego znaczenia. Terra Sigillata, czyli ta tak zwana porcelana antyku, o której będzie za chwilę szerzej, charakteryzuje się obecnością między innymi właśnie znacznej ilości tlenków żelaza i tlenków manganu w swoim składzie. Przeważnie to są te pierwsze tlenki i to powoduje, że są to zazwyczaj gliny dość tłuste. Czyli takie, które wypadałoby, jak tutaj jest napisane, schudzać. A proszę sobie wyobrazić, że właśnie ten gatunek ceramiki schudzany nie był. Ta glina była specjalnie przygotowywana przez sezonowanie po to, żeby nie dokładać do tego domieszki piasku, żeby ona miała jak najbardziej taką zwartą strukturę, a jednocześnie obecność tlenków żelaza, czasami dosyć liczna, powoduje, że uzyskiwana z tejże samej gliny, z której wytaczane były czy wyciągane naczynia, no też nadaje taką charakterystyczną barwę polewie, czy bardziej angobie, nazywanej też przez niektórych badaczy slipem, a przez niektórych firnisem. I teraz ta polewa daje właśnie ten rzeż charakterystyczny, czerwonawy, pomarańczowawy, czasami bardziej brązowy połysk. Ale to nie tylko o połysk chodzi, nie tylko chodziło o to, żeby one były, te naczynia były po prostu ładne, czy cieszyły oko. Chodziło również o to, żeby w przeciwieństwie do tej dachóweczki, którą tutaj mamy, która w momencie, gdybyśmy ją zmoczyli, to byłaby po prostu wilgotna. Glina, jak wiadomo, w tych przestrzeniach międzycząsteczkowych, no ona ma jednak pewne te odległości są. I w związku z tym w tych przestrzeniach woda w momencie, kiedy polejemy właśnie taką surową dachówkę, która nie jest żadną angobą powleczona, to ona po prostu ją wchłonie. Te naczynia, które również tutaj widzimy w formie replik, raczej wodą nie nasiąkają. A za chwileczkę będzie dlaczego. Ciekawostką jest to, że proszę Państwa, to suszenie, które jest opisywane na tymżeż slajdzie w tej chwili, czasami odbywało się w sposób masowy i tutaj kolejna specyfika rzymskiej technologii. Na wolnym powietrzu, na dużych powierzchniach rozkładano dachówki po to, żeby one ulegały wyschnięciu, no i cóż, przemieszczały się po nich małe dzieci, psy, zostawiając swoje ślady, które w tej chwili tak ładnie możemy podziwiać. Przepraszam, to jest oczywiście tylko pewne przypomnienie. Wszyscy chyba wiemy, skąd się tak naprawdę bierze ceramika, ale to nie jest przypadkowe przypomnienie, bo do tego, czym do tej starożytnej dzielnicy Aten, trochę musimy wrócić, gdyż mówię o polewie, mówię o angobie, ale tak naprawdę pierwszymi, którzy opanowali metodę wytwarzania firnisu, bo to jest kolejna nazwa, którą możemy określić właśnie taki rodzaj bardzo rzadkiej glinki, dającej różne efekty kolorystyczne po wypale, to byli właśnie rzemieślnicy attycy, których mistrzostwo nie było do podrobienia przez wiele stuleci po rozpoczęciu, czy powiedzmy po zakończeniu tej ich największej aktywności. No i przypomnienie, że zasadniczo sama ceramika to jest jednak najbardziej, najistotniejszy, można powiedzieć, artefakt, z którym każdy archeolog się mierzy, bo fragmenty naczyń to jest najbardziej powszechna kategoria źródeł. No, wielokrotnie też dzięki tejżeż kategorii możemy słyszeć miano, którym czasami niektóra część społeczności nas obdarza, czyli na przykład skorupiaki, bo takie też miano usłyszałem kiedyś. Każdy jednak, kto zajmuje się owymi skorupami i kto chciałby, żeby ta wiedza miała również wymiar taki bardziej empiryczny, no musi trochę poćwiczyć. I to niekoniecznie z naczyniami tak zaawansowanymi technologicznie, jak te, które widzimy tutaj na stole, ale chociażby właśnie z replikami naczyń, które były wykonywane na miejscu, tutaj w środowisku kultury przeworskiej, w tym samym mniej więcej czasie, kiedy zaczyna docierać do nas teraz sigillata, czyli wspomniana porcelana antyku. Wypał można prowadzić nawet w takim lekko zagłębionym ognisku. Przepraszam, trochę za szybko przewinąłem ten slajd. Tak to mniej więcej w środkowej fazie wygląda. Po przysypaniu później już resztkami tego ogniska uzyskujemy mniej więcej taki efekt nierównomiernego, ale przeważnie ciemnego wypału. Jak widzimy, zupełnie te naczynia, które są na stole, ani te, które były na pierwszym slajdzie, tego efektu nie mają, nie przypominają. Jest to związane z tym, że jeżeli faktycznie nie ma dostępu powietrza do pewnej części naczyń zawierających w swoim składzie tlenki żelaza, następuje tak zwana redukcja, którą obserwujemy zwłaszcza na dnie tegoż naczynia popielnicy z grzybowa. Też no, z pobliskiego stosunkowo do w stosunku do nas Staszowa, bo tam w tym rejonie cmentarzysko kultury przeworskiej dostarczało sporej liczby tego typu zabytków. Można też podobny efekt uzyskać w takim piecu. Piece, które funkcjonowały na terenie prowincji, wyglądały podobnie. W nich można było uzyskać chociażby efekt taki, jak na tym przedmiocie, o jego specyfice za chwilę powiemy. Jak widać, nie jest on czerwony ani połyskliwy, ale jest to po prostu dobrze wypalona glina. W większości te, które oglądamy, przedmioty nawet współczesne z gliny zawierającej tlenki żelaza, również posiada podobną barwę od takiej właśnie różowawej poprzez pomarańczową aż do prawie czerwonej. I proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego pieca, gdzie mamy różdż z otworami, gdzie gazy spalinowe od paleniska bezpośrednio przechodzą nam przez komorę wypału i wypalają nam te naczynia. Tam też może zachodzić czasami takie lekkie zaciemnienie niektórych ścianek. Oczywiście dla tych naczyń, które jak widzimy, no w większości nie są stołowe, nie miało to specjalnego znaczenia. Chodziło o efekt użytkowy. I proszę Państwa, analogiczne piece, bardzo podobne, są znane oczywiście z terenów ziem polskich, zwłaszcza znany jest ośrodek z Igołomi pod Krakowem, opublikowany wiele lat temu już przez panią dr Halinę Dobrzańską. I tutaj widzicie Państwo pewne podobieństwa konstrukcyjne. Pytanie, jak wysoka kopuła, czy ten tak zwany szyb nad każdym z tych obiektów w oryginale się znajdował. To pewnie było zróżnicowane w stosunku do tegoż pięknego przekroju, który obserwujemy. Proszę Państwa, jeżeli byśmy popatrzyli na zupełnie współczesną nam prawie wytwórczość ludową, to te piece się zasadniczo żadnym elementem konstrukcyjnym nie różnią. Te, które znamy właśnie z rejonu Morawicy, z chałupek, jednego z ośrodków garncarskich, które funkcjonowały tutaj w okresie nowożytnym i prawie po czas nam współczesne, bo jeszcze w XX wieku, no one są dokładnie prawie takie same, ten akurat można podziwiać cały czas. I przechodzimy do specyfiki naszego głównego tematu zainteresowania, teraz sigillaty. Proszę Państwa, sama nazwa nie jest antyczna. No niestety, tak się składa, że nie za bardzo wiemy, jak te naczynia były nazywane, czy istniała taka klasyfikacja, jaką mamy współcześnie, że mówimy o porcelanie, prawda? I nią pewną kategorię wyrobów określamy. Natomiast archeolodzy przyjęli pewien schemat do określenia właśnie naczyń typu terra sigillata. Przyjmuje się, że to są generalnie naczynia, które posiadają zabezpieczenie w postaci tejżeż specyficznej angowy, powstającej z bardzo drobnych cząsteczek gliny. Ona jest przez długi okres czasu sezonowana po to, żeby to, co jest właśnie najdrobniejsze, nie spadło na dół, tylko pozostało u góry. I z tejżeż właśnie takiego, można powiedzieć, kremu, czy bardziej konsystencji przypominającej farbę dzisiejszą, uzyskujemy coś, co po wypale wygląda tak. Tu Państwu pokażę taką blaszkę, to jest też jeden z eksperymentów, efekt jednego z eksperymentów. To są To są takie właśnie efekty, które możemy obserwować po wypale Terra Sigillata. Oczywiście w tym przypadku została wypalona tylko i wyłącznie sama angoba, która po prostu odeszła nam od powierzchni talerzyka. Jak Państwo dobrze zobaczycie, to tutaj jeszcze widać ślady po wciśniętym dnie. Czyli mamy coś, co przypomina też zupełnie nam współczesną angobę zwaną podbiałą, bo w kaflarstwie możliwe, że ktoś z Państwa się spotkał, istnieje takie pojęcie właśnie angoba podbiała. To był specjalny rodzaj, tym razem białej glinki, bardzo rzadkiej, którą powlekano kafle i te kafle później dopiero szkliwiono. Natomiast w przypadku Terra Sigillaty sama angoba dawała ten efekt. No i proszę Państwa, mamy jednego człowieka, który był łaskaw w starożytności powiedzieć nam cokolwiek na temat Terra Sigillata, albo niektórym badaczom się tak wydaje, że on coś na temat Terra Sigillata napisał. To, co jest na czerwono, to są ośrodki produkcji. Natomiast generalnie pierwsze zdanie jest dosyć ważne i ono rzutuje na to, jak czytamy zdania następne. Czyli większa część ludzkości używa naczyń glinianych. Bardzo odkrywcze, prawda? Ale potem mówi o tym, że najbardziej istotne, ciekawe są wyroby samijskie albo samia. No i właśnie. Badacze angielscy wymyślili w związku z tym, że samian to jest właśnie ten rodzaj ceramiki, który nazywamy Terra Sigillatą i często w literaturze anglojęzycznej zamiast Terra Sigillata używa się właśnie owego samian. Tylko tyle, że już G.W. Hayes, jeden z badaczy, również angielskich, stwierdził, że no cóż, wszystko fajnie, tylko że na Samos nie ma żadnego ośrodka produkcji tej kategorii ceramiki. Więc z kolei pan dr Krzysztof Domżalski, zajmujący się również trochę tą kategorią, stwierdził, że może chodzi o samiosamiarę, czyli wygładzanie, polerowanie powierzchni naczyń, które daje nam właśnie taki efekt. No ale skoro mówimy o tym, że większa część ludzkości używa naczyń glinianych, zobaczmy, jak Rzymianie nazywali te naczynia. Nas by interesowała bardziej ta część, bo generalnie Sigillata w przeważającej mierze używa tych form. To są formy ceramiki stołowej. I tutaj mamy podział już w tej chwili prowadzony przez badaczy francuskich, którzy też raczej skupiają się w tej chwili nie na kategoryzowaniu ze względu na technologię wytwarzania, ale na to, w jaki sposób poszczególne naczynia były używane. I być może ta ścieżka jest bardziej słuszna niż katalogowanie według tych schematów czysto technologicznych. Bo jak Państwo spojrzycie do wnętrza domu, które zostało odtworzone w Muzeum of London, rzymskiego, no to widzimy, że owszem, mamy tu teraz Sigillatę, ale mamy też inne naczynia stołowe, w tym również naczynia szklane, które mają czasami bardzo podobny kształt i bardzo podobną funkcję. I wszystko chyba tak naprawdę zależało od zamożności tego, kto w danym miejscu mieszkał i na co mógł sobie pozwolić. A ponieważ wiemy, że z napisu na jednej z takich miseczek z jednego ośrodka produkcji, ile kosztowała taka jedna miska, w pewnym okresie oczywiście wytwarzania, to proszę sobie to przełożyć na żołd legionisty w tym czasie, który prawdopodobnie za jedną wypłatę mógł sobie kupić od 20 do 40 takich misek. Czyli chyba bardzo drogie to nie było. Tak przynajmniej nam się obecnie wydaje. A proszę Państwa, tak jednak ta kategoria ceramiki nie jest oczywiście tylko i wyłącznie zastrzeżona dla pewnych badaczy w Polsce. Bardzo wielu znamienitych badaczy za granicą zajmuje się zwłaszcza tymi naczyniami, które są bezpośrednio u nich znajdowane w ośrodkach produkcyjnych, bo tam tak naprawdę znajdują się te podstawowe źródła wiedzy dla nas, do których możemy się odnosić. I między innymi wiemy, że Sigillata dlatego ma taki, a nie inny połysk, dlatego tak się zachowuje i dlatego tak wygląda, ponieważ stosowano piece strumieniowe, czyli takie, które mają kanały wyprowadzające gazy spalinowe i uniemożliwiające kontakt z naczyniami. Proszę Państwa, warto zobaczyć Ta czerwona kreska to jest mniej więcej poziom, na którym został odsłonięty wielki piec w La Graufesenne w południowej Galii, w jednym z największych ośrodków produkcyjnych. Proszę sobie wyobrazić, że ta waza fantazyjna, którą widzimy tutaj na środku, to jest między innymi jeden z produktów tego ośrodka, co wskazuje, że rzemieślnicy tam pracujący byli naprawdę zdolni. A cała reszta, ta rekonstrukcja u góry, powstała na bazie destruktów, które zostały odkryte w trakcie badań archeologicznych. Tak wygląda teren badań archeologicznych w La Graufesenne w zasadzie obecnie również. Miałem przyjemność tam być w piękny, upalny dzień. No, wygląda to może niezbyt w tej chwili okazale, ale jeżeli przyjrzymy się okolicznościom przyrody, w których ci ludzie mieli szansę pracować w pierwszym wieku naszej ery, to ja się im jakoś nie dziwię, że tak ładne rzeczy wytwarzali, bo inspiracja, można rzec, była wszędzie wokół. Proszę Państwa, straty olbrzymie. I tutaj szacunki związane właśnie z produkcją to nie jest taka prosta rzecz, jakby się wydawało w przypadku wcześniejszego wykładu, gdzie można spróbować oszacować ilość żelaza wyprodukowanego na terenie Gór Świętokrzyskich. W przypadku Sygilaty jest ten problem, że bardzo dużo było nieudanych wypałów, czyli takich, gdzie albo temperatura troszeczkę była za wysoka, albo ewentualnie za niska. I tych odpadów w fosach, czyli takich właśnie rowach, gdzie garncarze wyrzucali te naczynia, które nie wyszły, jest bardzo dużo. A to jest przykład akurat troszeczkę przegrzanych naczyń, które Państwo możecie oglądać, zwłaszcza w tej kupce typu. To są tego typu miseczki i one nie przypominają nam tegoż, co przed chwilą pokazywałem i trzymałem w ręce. Ośrodki produkcji, oczywiście nie wszystkie, ale te, które będą nas interesować z punktu widzenia podsumowania dzisiejszego spotkania z Terra Sigillata, różne odmiany. Odmiana gładka, przed chwilą pokazywałem, czyli taka, która nie posiada specjalnie zdobień. No ale do odmiany gładkiej część badaczy zalicza również takie, które są zdobione chociażby odciskami takimi o tego typu, ale one nie powstają w postaci reliefu, który wynika z wyciśnięcia z matrycy, tylko takich małych matryc, które były przykładane do naczynia i to dawało nam efekt podobny do dekoracji, którą tutaj widzimy. Czyli taki, gdzie użyta znowu została bardzo rzadka glinka do dekorowania powierzchni naczyń. I tu widać to na krawędzi talerza. Tutaj zaś widzimy dekorację przypominającą szlif szklany. Tutaj mamy kombinację, nalepianie, jak również trochę barbotiny i troszkę szlifu szklanego. Znowu efekt barbotinowy i tutaj proszę zwrócić uwagę, tu mamy taką specyficzną formę, bardzo rzadką, mortarium, czyli forma używana w kuchni. I ta forma mimo tego została potraktowana bardzo ozdobnie. Natomiast to, co spowodowało, że ta nazwa jest dla nas, szczególnie na ziemiach polskich, najbardziej taka przekonująca, sigillata, czyli coś, co pochodzi od sigillum, czyli od stempla, no to jest właśnie odmiana reliefowa i tutaj mamy naczynko rzadko akurat u nas spotykane, ale prezentujące stemple. Stemple są bardzo różne, od takich, które prezentują sceny z cyrku, nawet egzekucji wykonywanych niestety na niewolnikach obojgu płci, jak również i są to po prostu sygnatury poszczególnych garncarzy. I tutaj widzimy, jak te sygnatury powstają. Wszystko to są stemple. Może to być też taki piękny lew. Może być Ganimedes porywany przez Jowisza. Ale mogą to być też sceny erotyczne, czy odciski z wyobrażeniem kultowej wręcz zbroi Herkulesa, czyli lwiej skóry. I mniej więcej proces. Powiem Państwu, że to wszystko by było prawdą, gdyby nie ten obrazek tutaj, bo w ten sposób tego typu matrycy niestety naczynia nie uzyskamy i tego dowodzą nasze eksperymenty. Trzeba najpierw naczynie wytoczyć, a potem tak naprawdę odciskuje się kilkoma poruszeniami w matrycy na kole garncarskim z dociskiem na takiego wyrobu. I to te kilka obrotów daje nam efekt reliefu, który Państwo możecie obserwować na tych formach tutaj misek. Tej miski, która jest bardziej, można powiedzieć, przypominająca nie coś bardziej o charakterze cylindrycznym, natomiast najbardziej powszechne są te, które mają formę półkulistą. No i zresztą do tej formy nawiązuje również nasza prezentacja. Tak przypuszczalnie wyglądał warsztat naszego garncarza wytwarzającego sibilatę. Nie wiem, czy to jest wyraźne, ale tutaj również są oryginalne matryce z różnych muzeów. Oczywiście są to zarówno matryce w formach, w całości, jak i w częściach, z prezentacją różnych motywów, które na tych naczyniach się pojawiają. Od roślinnych, fantazyjnych, poprzez zwierzęce, które często stosowane są na formach unikatowych i też znane są głównie z tych ośrodków najbardziej znamienitych, takich właśnie jak omawiane przeze mnie wcześniej La Graufesenque. Są też formy takie, które można nazwać teraz sigillata, a które są użytkowymi odciskanymi lampkami. I te lampki mogą mieć formę bardzo popularną i wręcz można powiedzieć powszechną dla terenu prowincji rzymskich, ale są też formy trochę unikalne, takie jak ta zoomorficzna w kształcie głowy byka. I szybciutko przebiegniemy się przez ziemię polskie, zapoznając się z warsztatami, których wyroby docierały do nas. Mianowicie, środkowa Galia, czyli w tym przypadku mamy Lezu i Lubię. Mamy też wschodnią Galię, czy też można powiedzieć wręcz Germanię, Rheinzabern, Taberne Renane i Pfaffenhofen oraz, przepraszam, Westendorf i Pfaffenhofen na terenie dwóch prowincji, bo to akurat jest bardzo ciekawa historia, o której tym razem nie będziemy mówić. Dwa warsztaty, jeden jest główny, drugi filia, jeden działa na terenie Noricum, drugi na terenie Recji. Jaki to miało sens, tego do tej pory nie do końca wiemy. Możliwe, że chodziło o cło i unikanie pewnych opłat celnych, ale to są tylko domysły. Teraz sigillata na ziemiach polskich. Proszę Państwa, te wszystkie kropeczki, czarne i czerwone, to są znaleziska teraz sigillata. Nie ma tych znalezisk bardzo dużo. Szacuję, że może być około 500 naczyń. To są miejscowości, w których te najważniejsze, najciekawsze znaleziska miały miejsce, związane z grobami, czyli z miejscami, gdzie deponowano to naczynie. Od najwcześniejszego, tego z La Graufesenque właśnie jeszcze, z warsztatu bio, taka miseczka malutka została znaleziona. Dlaczego jest czarna? Dlatego, że przeszła przez ogień stosu ciałopalnego i w związku z tym niestety zmieniła kolor z czerwonego na czarny. Kolejny wyrób bardzo dziwny, tam była taka kropka na terenie Azji Mniejszej, właśnie to było Tralles. Pliniusz też o tym pisze jako Trallis. Jeden z ośrodków, w których wytwarzane były właśnie tego typu naczynia, prawdopodobnie rzemieślników przybyłych z Italii. I jedyna miska z tego warsztatu trafiła również pod Kraków. No i tak niestety, proszę Państwa, wygląda teraz sigillata formy tej, którą widzimy tutaj po mojej lewej ręce, najczęściej spotykanej, takiej właśnie półkulistej misy, reliefem. No i cóż, po przejściu przez stos ciałopalny, bo taki był obrządek w kulturze przeworskiej, rekonstrukcja wygląda mało efektownie. Ale w kulturze wielbarskiej, która w przeciwieństwie do przeworskiej nie kochała specjalnie teraz sigillata, pojawiają się formy, które są w całości zachowane. W kulturze przeworskiej znamy zaledwie dwa takie przykłady. Jeden pochodzi z Lisowa w gminie Wojciechowice, bardzo blisko naszych Krzemion. Inne tylko pokrótce Państwu zaprezentuję, żebyście Państwo zobaczyli, że na osadach mamy do czynienia z oryginalnym kolorem naczyń i również łatwo czytelnym reliefem. To jest specyfika małopolska. Koncentracja materiałów właśnie osadowych zawierających tę kategorię zabytku właśnie jest związana z terenem dzisiejszej Małopolski między innymi. A już na cmentarzyskach wygląda sytuacja inaczej. Musimy się czasami mocno głowić, żeby się dowiedzieć, co tak naprawdę na powierzchni tych mocno przepalonych fragmentów się znajduje. co nie zmienia faktu, że to wszystko jest teraz sigillane. I proszę Państwa, ostatnie znalezisko warte omówienia tylko pokrótce. Najmłodsza teraz sigillata z terenu dzisiejszych ziem polskich, właśnie na cmentarzysku w Kocinie znaleziona, warsztatów argońskich pracujących w IV i na początku V wieku. I proszę Państwa, ostatnim właśnie takim też bardzo mocno zniszczonym w ogniu stosu ciała palnego obrazkiem z Mokrej w województwie śląskim, dawne częstochowskie, chciałem Państwu podziękować za uwagę i mam nadzieję, że walor, który może estetyczny nie jest najistotniejszy z punktu widzenia archeologów, no Państwa akurat zainteresował. A dlaczego archeologów interesuje teraz sigillata? Bo bardzo dobrze datuje. Mniej więcej z taką dokładnością od 30 do 50 lat, co dla okresu 2000 lat wstecz jest dokładnością sporą. Dziękuję bardzo.
I to tyle, drodzy widzowie, przynajmniej z części prezentacyjnej. Udało się jeszcze panu dyrektorowi, panu doktorowi zadać parę pytań w publiczności i od osób, które były z nami na miejscu w Krzemionkach, ale i również od tych, którzy oglądali nas tradycyjnie w internecie, tak jak to robicie teraz, tyle że wtedy na Facebooku. Pierwsze, co ja poprosiłem jednak, to pokazanie do kamery jednego z najbardziej imponujących naczyń, takiego, które mogłoby być wypalone w tym ogromnym, imponującym piecu rzymskim.
Znaczy, prawdopodobnie oryginał został wypalony w wielkim piecu. Oczywiście tutaj mamy kopię.
Zaraz po tym, gdy wszyscy już obejrzeliśmy sobie naczynie i zostało ono odłożone na miejsce, z publiczności padło pytanie, jak dużą temperaturę osiągano podczas wypału.
Około 1000 stopni. Przekroczenie tej bariery powoduje, że gliny zawierające właśnie tlenki żelaza stają się zbyt plastyczne i wtedy mamy ten efekt takiego stapiania się poszczególnych form. Także no w przeciwieństwie do właśnie porcelany, która jest wysokotemperaturowa, tutaj ten reżim był dosyć istotny. Przekroczenie mogło spowodować, że no efekt niestety był niewłaściwy.
Profesor Szymon Orzechowski z kolei, który na żywo miał pierwszy wykład, tutaj troszkę zakręcamy, ponieważ mieliśmy małe problemy techniczne, co widzą, którzy oglądali nas na żywo, jest bardzo dobrze znane. Wy tutaj na YouTubie tego na szczęście nie macie. Może chcielibyście, dajcie znać w komentarzach. Nigdy to nie wiadomo, czy nie chcecie po prostu mieć pełnej reakcji na żywo, czy wszystko mam wam wycinać, jeśli coś tylko nie wyjdzie. Profesor Orzechowski zadał pytanie, co gdy niewprawnemu garncarzowi wychodziło za małe naczynie do konkretnej formy. Dotyczy to oczywiście momentu odciskania reliefu, który był gdzieś tam w trakcie opisywany właśnie.
Dla sprawnego garncarza nie jest. Znaczy on doskonale wie, jakie musi naczynie wytoczyć, żeby ono weszło do formy. I to jest... Oczywiście musi być mniejsze. Oczywiście musi być troszeczkę mniejsze niż średnica formy. Tutaj trzeba brać pod uwagę też to, że wykorzystywano po prostu właściwości naturalne gliny, czyli jej kurczliwość pod wpływem oddawania tej wody, która wyparowywała ze ściany. I wystarczyło naczynie zostawić dosłownie nawet na pół godziny w formie. Już lekko zaczynało się kurczyć i od formy odchodzić. Stąd też no, formy gliniane właśnie te, które stosowano w warsztatach wytwarzających ten model, czy też ten rodzaj reliefowy, no najlepiej się sprawdzały. Bo one zarówno piły wodę, jak również i samo naczynie oddawało tę wodę w powietrze.
No i niestety, jak to mówią, wszystko co dobre szybko się kończy, tak i w przypadku tego spotkania wtedy właśnie czas dobiegł końca. Trochę nas ten czas gonił tak naprawdę, choć prelegenci by bardzo się pilnowali, przynajmniej my ich staraliśmy się pilnować. Kto organizował takie wydarzenia wie, że różnie to bywa. Na sam koniec taka informacja bardziej niż pytanie, tylko zostało przekazane, że ogląda nas stały widz, koleżanka Beata z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zawsze świetne pytania albo uwagi zadaje i staramy się wyłapywać je spośród tych wszystkich komentarzy, które są zadawane w trakcie transmisji na żywo. No i napisała, że swego czasu pan doktor opracował fragment naczynia Terra Sigillata właśnie z ich zbiorów. Artykuł ukazał się w roczniku Muzeum Górnośląskiego, bytomie Archeologia. No i pan dyrektor, żegnając się i dziękując, jeszcze parę słów na ten temat powiedział.
To w takim razie ja bardzo dziękuję. Cieszę się, że się wszystkim podoba. Pozdrowienia dla pani Beaty Badury. Unikalne znalezisko, proszę państwa, bo Trewir nie jest reprezentowany w zasadzie na ziemiach polskich, poza tym jednym fragmentem, który w zbiorach Muzeum Bytomskiego się znajduje. I też jest to ładny fragment, więc warto go zaprezentować, warto się z nim zapoznać.
No i to by było na tyle, drodzy widzowie, przynajmniej dzisiaj na YouTubie. Tak jak wspomniałem, było to spotkanie wyjątkowe, bo nagranie kontekstu na żywo, który odbył się w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Chyba nie będę dziękował wszystkim organizatorom za każdym razem na końcu każdego z tych trzech spotkań, które co poniedziałek będą pojawiać się na kanale YouTube Archeologii Żywej. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam go do subskrybowania. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję również przede wszystkim na tym odcinku na pewno podziękuję, na koniec tego odcinka, na pewno wszystkim uczestnikom podziękuję, którzy w Smażu tegorocznym uczestniczyli. Mam nadzieję, że naprawdę im się podobało, tak jak mi mówili to w twarz. Jeśli będą mieli jeszcze to ochotę napisać w komentarzach, no to będzie nam zdecydowanie, na pewno mi bardzo miło, bo staraliśmy się zapewnić wam jak najciekawsze wydarzenia. Tak, oczywiście, tak wyglądało spotkanie, logo miłośników, spotkania miłośników archeologii żywej, plakietki takie wszyscy dostali. Gdzieś tu ją miałem. Pokażę w następnym odcinku, który pojawi się w poniedziałek, przyszły poniedziałek o godzinie 20 na kanale YouTube. Tak jak powiedziałem chyba już zresztą. Oczywiście tradycyjnie nie pozostaje mi nic innego, jak też podziękować prenumeratorom, którzy dołączyli do prenumeratorom Archeologii Żywej, ale i także Odkrywca, który jest naszym siostrzaną redakcją. Również piszą o historii, przede wszystkim współczesnej, drugowojennej i wojen i czasów PRL-u, wojen bardziej bliższych nam zasadniczo i historii bliższej nam. Jeśli takie tematy was bardziej interesują, to polecam zajrzeć właśnie do nich, na ich łamy. Tak wygląda aktualny numer. Na prenumeratorzy na Archeologii Żywej widzicie na okładce tutaj obok mnie, a prenumeratorzy, którzy dołączyli od dawno temu odcinka nie było, więc trochę tych prenumeratorów ku mojej wielkiej uciesze się dołączyło, a są to panie Magdalena, Barbara, Anna, Joanna, Anna oraz panowie Daniel, Marcin, Paweł, Ryszard, Paweł, Krzysztof, dwukrotnie. Dla Krzysztofa, pana Krzysztofa pozdrowienia, bo zaprenumerował naraz Archeologię Żywą i Odkrywcę, ale także panowie Przemysław, Grzegorz, Marcin, Kamil, Michał, Piotr, Jerzy, Robert, Piotr oraz last but least Paweł. Wszystkim tym osobom bardzo dziękujemy. Czasy dla czasopism są ciężkie, bo ceny papieru są abstrakcyjnie drogie, niewyobrażalnie. Staramy się trzymać cenę stałą. Zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie, ale liczymy, że może się nam uda podwyżek uniknąć. No ale to musimy, jeśli tylko będziemy mieć więcej prenumeratorów, to cały czas cena pozostanie niezmieniona. I to by było na tyle. A co do ostatniego odcinka? No, to pozostaje mi nie zrobić nic innego, jak oddać jeszcze głos na sam koniec. Tak jakbyśmy się umawiali, ale wcale się tak nie umawialiśmy, panu dyrektorowi, doktorowi Andrzejowi Przychodniemu, któremu oczywiście bardzo dziękuję za to, że nas ugościł w Krzemionkach, że zgodził się na cały ten pomysł zorganizowania naszego wydarzenia. Tam w piątek rozpoczęliśmy tymi wykładami, w niedzielę zakończyliśmy zwiedzaniem tego niesamowitego miejsca. No ale o Krzemionkach właśnie będzie za tydzień na YouTubie. O tym jeszcze dr Andrzej Przychodni.
I następny wykład już będzie dokładnie dotyczył tego, o czym miejsca, w którym się znajdujemy, czyli właśnie Krzemionek, bo będzie o tym opowiadał kolega Szymon Modzelewski. Dziękuję bardzo.